We wtorkowe popołudnie wracamy do programu Unia bez tajemnic z naszymi gośćmi, europosłami Danutą Jazłowiecką i Andrzejem Grzybem. Rozmawiamy o rozwiązaniach ekologicznych. Przed przerwą sporo czasu poświęciliśmy potrzebom w naszym kraju, a teraz chciałabym zapytać o to, jak radzą sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza inne kraje unijne.
Ja to obserwuję również tutaj w parlamencie. Byłem na przykład sprawozdawcą takiej nowej dyrektywy, która reguluje emisję do powietrza z tak zwanych średnich obiektów spalania, czyli tych o mocy od 1 do 50 MW, czyli można powiedzieć z kotłowni. Tak? Chodziło o to, aby ten obszar dotychczas nieuregulowany uregulować. I muszę powiedzieć, że kiedy rozpoczynałem pracę nad tym projektem, to jest bardzo techniczna dyrektywa, to jeden z niemieckich kolegów mi się zapytał, a czy ty masz, że tak powiem, przekonanie, że i chciałbyś to, że tak powiem, to dossier zrobić zgodnie z oczekiwaniami w zakresie środowiska. Ja mówię, tak, dlaczego mnie pytasz? No bo wiesz, bo niekoniecznie taki obraz, że tak powiem, twojego kraju jest w moich oczach, tak? No i mogę powiedzieć, że finał tej pracy nad tą dyrektywą był taki, że udało się tutaj uzyskać, że tak powiem, zdecydowaną większość głosów za, tylko na przykład w komisji tylko były 4 głosy przeciwne. Więc pokazuje to, że częstokroć my musimy też czasami demonstrować, że te wartości, jakim jest chociażby czyste powietrze, czysta woda, czyste środowisko, też są nam bliskie. Też są nam bliskie i one są ważne z punktu widzenia właśnie z jednej strony środowiska, gospodarki i ludzkiego zdrowia i życia. A każdy ten wymiar ma również swoją wartość ekonomiczną, bo to wszystko można wyliczyć. Więc jak kogoś nie przekonuje, że tak powiem to, że powinieneś oddychać czystym powietrzem, no to trzeba mu pokazać, zobacz jakie będą koszty, gdy trzeba będzie cię leczyć. Albo leczyć na przykład wiele innych osób, albo ile kosztuje na przykład jeden dzień nieobecności w pracy, twojej nieobecności. Tak? Jakie straty ponosi również gospodarka. Więc ja myślę, że to jest coś, co wymaga takiej, bym powiedział, rozmowy, począwszy od, dosłownie używając takiego stwierdzenia, od kołyski. I nigdy się ta rozmowa o tym nie kończy. Myślę, że każde środowisko, łącznie z uniwersytetami trzeciego wieku, jest dobrym środowiskiem, żeby mówić o tych potrzebach.
I ta edukacja od kołyski, o której pan mówi, może być taką naszą nadzieją, tak, że kiedyś te nasze dzieci, nasze wnuki tego pokolenia, które tak z tą świadomością jest trochę na bakier, zostanie zawstydzone przez własne dzieci, własne wnuki i być może to będzie, no oby nie było za późno, prawda, na te zmiany.
Ja myślę, że wie pani, ja jestem tutaj w tym zakresie, jestem optymistą. Proszę zauważyć, że jeszcze całkiem nie tak dawno na przykład obszary wiejskie były w ogóle pominięte, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. W tej chwili właściwie można powiedzieć 100% domostw. Różnie oczywiście wynika to z programami, które zostały tam wprowadzone, jest objętych tymi programami, bo odpowiedzialność za to została przełożona na gminy. Więc to jest kwestia również rozwiązań, decyzji, które się podejmuje. Drugi element, no to jest oczywiście regulacje prawne. W jaki sposób chcemy to robić, tak? Przy czym tutaj też jestem zwolennikiem, powiedział, pewnej elastyczności. Częstokroć może się okazywać, że niektóre rozwiązania nie przystają do rozproszonej zabudowy, gdzie tam na przykład koszty zbiórki niektórych odpadów, na przykład odpadów organicznych, byłyby dużo większe niż uzyskiwane efekty. Więc wtedy trzeba po prostu ludzi przekonać, że powinni zrobić z tego kompost do ogrodu, a nie zbierać te odpady. To jako taki, bym powiedział, drobny przykład. Więc chcę powiedzieć, że w Polsce wkroczyliśmy w tej chwili w taki etap, że ludzie nie tylko chcą mówić o tym, żeby zarabiać, ale też chcą myśleć o tym, o jakości swojego życia. Proszę zauważyć, że już ludzie nie mówią, że potrzebna jest budowa autostrad. Przyznają, że to jest coś, co powinno w takim kraju jak Polska funkcjonować. Natomiast coraz częściej mówią, ale ja chcę, żeby moje, że tak powiem, warunki mojego życia, mojego funkcjonowania, mojej rodziny były na lepszym poziomie.
Ale ja myślę, że tutaj też zapomnieliśmy o dosyć istotnej rzeczy, która jest coraz bardziej obserwowana w naszym kraju, gdzie wykorzystujemy każdą wolną przestrzeń, by postawić tam jakiś budynek. Jeszcze do niedawna plany inwestycyjne, szczególnie osiedli mieszkaniowych, polegały na tym, że budowaliśmy jak gdyby takie ciągi kominowe. Ludzie narzekali, że są przeciągi na ich dzielnicach, ale one właśnie miały służyć szybkiemu wyrzuceniu tego zanieczyszczonego powietrza z terenu tych osiedli, a dzisiaj tak naprawdę stawia się te budynki gdziekolwiek, nie patrząc na to, na ten przepływ powietrza, pozytywny przepływ powietrza dla naszego zdrowia. To jest też jeden z elementów, o których trzeba pamiętać i które trzeba wdrażać.
Ja kiedyś w Miejskim Zakładzie Zieleni w Poznaniu pracował taki pan dyrektor Lisiak, zresztą też pracownik uczelni, jednej z uczelni poznańskich. On mówił, że najlepszy jest tak zwany paryski model. Od pojedynczego drzewa przy ratuszu do ściany lasu, tam gdzie się kończą granice miasta. I myślę, że planowanie przestrzenne niestety w Polsce nie miało szczęścia w przeszłości, w czasach PRL-u, choć mieliśmy bardzo wiele bardzo pozytywnych też przykładów i nie ma szczęścia również i teraz. Bo był taki moment, kiedy w ogóle kwestionowano zasadność budowania planów przestrzennych, bo to jest długotrwały proces, więc najlepiej było, że tak powiem, podejść do tego w sposób taki, że wniosek, indywidualna decyzja, decyzja o wydające warunki zagospodarowania, no i potem oczywiście proces, zezwolenie na budowę i proces inwestycyjny. A wydaje mi się, że właśnie to całościowe spojrzenie na to, jak powinno być zorganizowane miasto, jak powinna być zorganizowana przestrzeń, to jest w ogóle podstawa do tego, co...
Też zdrowego życia.
Do zdrowego życia.
Czyli modelu paryskiego... Chciałoby się powiedzieć, no tak, się trzymajmy.
Pani to, no jest to ponieważ byłem wtedy studentem, jak on to mi kiedyś powiedział, w jednym z miast, gdzie w ramach obozu studenckiego robiliśmy inwentaryzację zieleni miejskiej, co do ilości składu i stanu, że tak powiem, kondycji. Więc to mnie tak zafascynowało i do tej pory to sobie zapamiętałem.
Bo brzmi to modelowo, od jednego drzewa pod ratuszem do ściany lasu przy granicy miasta. I brzmi pięknie. Niestety, proszę Państwa, musimy już kończyć powoli. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, która, mam nadzieję, będzie kolejnym takim kamyczkiem do takiego ogródka edukacyjnego, kolejnym przypomnieniem o tym, o czym musimy pamiętać i teraz no, już jakby czas oczekiwania się skończyły na pewne zmiany. Teraz już trzeba po prostu działać, pewne zmiany i w swojej głowie i dookoła siebie dokonywać. Bardzo Państwu dziękuję. Europosłowie, pani Danuta Jazłowicka i pan Andrzej Grzyb, Europejska Partia Ludowa, byli dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic. Ja przypomnę tylko, nasz gość, pan Andrzej Grzyb, reprezentuje Komisję ENWI, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Bardzo Państwu dziękuję.
No jednocześnie jeszcze dodam też, że jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Uzupełniamy w takim razie. Pozdrawiam serdecznie.
Które też zaproponowało swój koncept, jeżeli chodzi o smog w roku bieżącym.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Również.
Dziękujemy. I do usłyszenia.
Do usłyszenia.